Zapraszamy do wysłuchania książki Liny Nerdby-Aurel i Mii Klasse, zatytułowanej Food Pharmacy. Przełożyła Justyna Hykström. Czyta Paulina Raczyło. Food Pharmacy. Opowieść o jelitach i dobrych bakteriach, zalecana wszystkim, którzy chcą trafić przez żołądek do zdrowego życia. Tej książki nie da się przedawkować. Wyobraź sobie politolożkę z pamięcią fotograficzną i roztargnioną copywriterkę, które pewnego dnia składają wypowiedzenie z pracy, by założyć blog o jedzeniu i zdrowiu. Następnie dodaj do nich 88-letniego profesora, czworo małych łobuzów wypluwających wszystko, co dostają do jedzenia i 500 000 czytelników w pierwszym roku działania bloga. W ten sposób otrzymasz Food Pharmacy. Prolog. Jesteśmy Lina i Mia. Kilka lat temu zaczęłyśmy się interesować tym, jaki wpływ na nasze samopoczucie ma jedzenie. Można powiedzieć, że byłyśmy lekko zdezorientowane ilością danych i sprzecznych informacji. Nowe wyniki badań, z jednej strony dieta 5-2, z drugiej LCHF, eksperci odżywienia absolutnie przekonani o swoich racjach. Ogarnięcie tych wszystkich porad i obserwacji wydawało się niemożliwe. Pewnego dnia poczułyśmy się tym zmęczone i założyłyśmy blog, by uporządkować zdobyte informacje. Tak naprawdę było trochę inaczej. Parę miesięcy temu w Helsinkach jadłyśmy lunch z profesorem Stigiem Benkmarkiem. Po mniej więcej 3 kęsach steku z buraka, profesor uchylił nam drzwi do zupełnie nowego świata. W latach 1970-1994 wykładał na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Lund i był dyrektorem kliniki chirurgicznej przy Szpitalu Uniwersyteckim w tym samym mieście. Już wiele lat temu uświadomił sobie, że jelito grube odpowiada za około 80% odporności organizmu i postanowił poświęcić swoje życie badaniom na temat uzyskania optymalnej flory jelitowej. Dzisiaj Stig Benkmark ma tytuł Honorary Visiting Professor UCL Uniwersytetu Londyńskiego i zajmuje się prowadzeniem badań i wykładów na temat czynników warunkujących zdrowie. Cóż, tak naprawdę było jeszcze inaczej. Parę lat temu po raz pierwszy zostałyśmy mamami, a w chwili, w której na świat przyszli Nini i Lud, zdałyśmy sobie sprawę, że nie jesteśmy nieśmiertelne. Uczucie, że nagle bierze się odpowiedzialność za czyjeś życie, a także chęć ciągłego bycia przy dzieciach, zaowocowały miesiącami spędzonymi na nocnym googlowaniu chorób, ich objawów oraz informacji na temat tego, jak być zdrowym, krzepkim i silnym. Między wszystkimi obawami i troskami zrodziło się zaciekawienie. W jaki sposób możemy wpłynąć na nas samych przez to, co jemy? Ta książka opowiada o tym, czego się nauczyłyśmy przez 2 lata całodobowego blogowania. Nadeszła pora na zwięzłe podsumowanie wszystkich badań, które przedstawiałyśmy na naszym blogu i zaprezentowanie ich Wam, czytelnicy. Choć od dłuższego czasu wiadomo, że mamy w swoich organizmach biliony bakterii, dopiero całkiem niedawno badacze odkryli, jak ważna dla naszego zdrowia jest bogata i zadbana flora jelitowa. Obecnie jest ona jednym z najchętniej analizowanych i studiowanych obszarów, dlatego wciąż dowiadujemy się nowych rzeczy i lepiej rozumiemy związki między bakteriami, florą jelitową i dobrym samopoczuciem. Dziś wiemy, że flora jelitowa mocno wpływa na to, jak się czujemy. Wiemy, że składa się z bakterii dobrych oraz złych, które potencjalnie mogą wywoływać choroby. Wiemy, że dobre i złe bakterie mogą rosnąć w siłę lub słabnąć w zależności od tego, co jemy. Wiemy, że zbyt wiele złych bakterii przyczynia się do przewlekłego zapalenia. Wiemy też, że chroniczny stan zapalny może wywoływać choroby. Chcemy, by ta książka dostarczyła Ci podstawowej wiedzy na temat związku między florą jelitową, stanem zapalnym i Twoim zdrowiem. Dajemy Ci narzędzie, dzięki któremu samodzielnie, przez jedzenie, będziesz mógł poprawić stan swojej flory jelitowej, a w ostatecznym rozrachunku również własne samopoczucie. to nasza opowieść o tym, dlaczego zainteresowałyśmy się związkiem pomiędzy zdrowiem a jedzeniem i jak wylądowałyśmy wśród bakterii w jelicie. Gdyby nie profesor Stick, nadal siedziałybyśmy w dawnych miejscach pracy i regularnie dostawały wypłatę. Chciałybyśmy przy okazji podziękować dziennikarzom naukowym, lekarzom i badaczom, których miałyśmy przyjemność poznać przez ostatnie lata. Dziękujemy wszystkim. Bez was zamiast książki napisałybyśmy jedynie haiku. Zacznijmy zatem od początku. Przykazania flory jelitowej według Food Pharmacy. Pierwsze. Skup się raczej na tym, co powinieneś jeść, niż na tym, co masz wykluczyć. Drugie. Jedz bardzo dużo surowych, różnokolorowych warzyw. Trzecie. Mięso jedz oszczędnie. Czwarte. Obiadaj się zielonymi liśćmi. Piąte. Codziennie pij zielone smoothie. Szóste. Jeśli jadasz ryby, wybieraj te niehodowlane. Siódme. Jedz powoli, gryź dokładnie. Ósme. Wyklucz przetworzone jedzenie. Dziewiąte. Wybieraj produkty ekologiczne. Dziesiąte. Podwajaj wartości odżywcze przez hodowanie kiełków i kiszenie. Jedenaste. Zmniejsz temperaturę o kilka stopni. Dwunaste. Tłuszcz wybieraj z namaszczeniem. Trzynaste. Podkręć jedzenie ziołami i przyprawami. Czternaste. Naucz swoją rodzinę spędzać czas wolny bez słodyczy. Piętnaste. Poluj na składniki odżywcze i zapomnij o napchanym brzuchu. 16. Pozwól organizmowi zregenerować się od czasu do czasu przez okresowy post. 17. Gdy tylko jesteś zestresowany, weź głęboki oddech i spróbuj skupić się na tym, co w życiu pozytywne. 18. Często się ruszaj. 19. Niech jedzenie będzie twoim podstawowym źródłem składników odżywczych, ale wspomagaj się witaminą D, kwasami tłuszczowymi omega-3 i synbiotykami. 20. Ciesz się życiem i nie bądź dla siebie zbyt surowy. To najważniejsze. Rozdział pierwszy. Platoński model talerza. Zanim zagłębimy się w tajniki flory jelitowej i stanu zapalnego, opowiemy ci o Platonie. To znaczy, my jak my, Lina ci opowie. Mija skorzysta z okazji i będzie malować paznokcie. Platon urodził się w Atenach kilkaset lat przed Chrystusem. Był greckim matematykiem i myślicielem, a jego filozofia, zwana platonizmem, w olbrzymim stopniu przyczyniła się do rozwoju myśli filozoficznej Zachodu. Potwierdzeniem geniuszu Platona jest idealizm, który obecnie stanowi podwaliny sporej części filozofii matematyki. Jak widzisz, Platon ogarniał całkiem sporo. Znaczna część filozofii Platona nazywana jest nauką o ideach. Składają się na nią dwa światy. Pierwszy, świat idei, idea doskonała, oraz drugi, świat materialny. Rzeczywistość. Według platońskiej nauki o ideach, nic nie może istnieć w świecie materialnym, w rzeczywistości, jeśli nie ma idealnego odbicia w świecie idei. Przykład. Kiedy mijasz grządkę i widzisz ziemniaka, myślisz ziemniak. Jeśli nie, wybierz się do okulisty. Nawet jeżeli ziemniak jest zielony i pokryty kiełkami, masz 100% pewność, że to właśnie on. Według Platona dlatego potrafisz rozpoznać ziemniaka nawet wtedy, gdy jest stary i pomarszczony, bo w świecie idei istnieje idealny ziemniak, na którym wzorują się wszystkie ziemniaki świata materialnego. Proszę cię, Lina, co wspólnego z książką ma stary kartofel? Mija zakręca lakier i dmucha na paznokcie. Lina spogląda na nią. Czekaj, zaraz przejdę do meritum. Głównymi zainteresowaniami Platona były właściwie matematyka, polityka i filozofia, a nie ziemniaki. Ale mimo to uważamy, że można porównać jego nauki do naszego podejścia do jedzenia. Krótko mówiąc, jeśli badania i nauka prezentowane w tej książce stanowią świat idei, to my, nasze dzieci, niejadki i nasze pragnienia jesteśmy światem materialnym. Istnieje idealny poziom, do którego dążymy, ale istnieje też rzeczywistość, w której często dajemy za wygraną. Powiedzmy na przykład, że wszystkie obecne badania na temat jedzenia wykazują, że nasza flora jelitowa będzie najszczęśliwsza, jeśli codziennie zjemy 10 kg jarmużu. Moglibyśmy to w każdym razie nazwać platońskim modelem talerza, ideą talerza doskonałego. W świecie idei zawsze zjadamy 10 kg jarmużu dziennie, ale w świecie materialnym taka norma jest trudna do wykonania. Po pierwsze dlatego, że dla większości z nas jedzenie 10 kg jarmużu każdego dnia byłoby nudne i męczące. Ponadto jest to warzywo sezonowe i może go zabraknąć w sklepie. Po drugie, dlatego, że mamy uczucia i zmysły, które połączone dają mieszankę wybuchową. Twój wzrok cię kusi, żeby zjeść piękny tort marcepanowy. Twój węch sprawia, że masz ochotę na świeżo upieczony chleb. Dźwięk korka wyciąganego z butelki wina kojarzy ci się z wakacjami i relaksem. I puf! Już zjadłeś duży kawałek tortu, wsunąłeś bagietkę i popiłeś kilkoma kieliszkami wina burgundzkiego, mimo że żadnej z tych rzeczy nie ma na platońskim talerzu. Mia odrywa wzrok od swoich koralowo-czerwonych paznokci. Boże, kieliszek pysznego wina. No tak, ale o tym właśnie mówię. Platońska nauka o ideach zakłada przecież, że w naszym materialnym świecie nie można być perfekcyjnym. To zupełnie naturalne, że ulegamy pokusom. Czym zresztą byłoby życie bez nich? Długa cisza. Z ulicy dobiega nas dźwięk samochodu. Zanim zaczęłyśmy prowadzić blog o florze jelitowej i zapaleniu, pierwsze, byłyśmy całkowicie zdane na łaskę i niełaskę naszych zmysłów i drugie, byłyśmy hipochondryczkami. Gdy tylko wyczuwałyśmy zapach kardamonu, od razu zjadałyśmy bezmyślnie dwie słodkie bułeczki. Odgłos trzaskającego drewna w ognisku wyzwalał w nas niepohamowaną chęć nadziania pianek marshmallow na patyk. Później wracałyśmy do swoich domów, włączałyśmy komputery i czytałyśmy o tym, jak mnożą się choroby na świecie, jak zły dla naszych dzieci jest cukier. Strony internetowe krzyczały, że jemy zdecydowanie za mało błonnika, że od samego patrzenia na plaster boczku człowiek umiera jak rażony gromem i że do roku 2050 co drugi Szwed zapadnie na raka. To jakby całe życie było jedną wielką loterią zdrowia, a my możemy tylko mocno zacisnąć oczy i trzymać kciuki, żeby nas albo kogoś bliskiego nie dotknęła choroba. Ale wtedy zaczęłyśmy poważniej zgłębiać temat. I im więcej się uczyłyśmy, tym mniejszy czułyśmy niepokój. Wiesz dlaczego? Bo świadomość istnienia punktu docelowego, do którego się dąży, zmniejsza fobię. Powoli też dostrzegałyśmy, że nie jesteśmy tylko częścią loterii zdrowia, mimo wszystko, że gdzieś we wszechświecie istnieje kompas. Gdy tylko sprawy się komplikowały, mogłyśmy się posłużyć własnym kompasem, który mamy z tyłu głowy i rozmówić się z naszymi zmysłami. Ty, słuchaj, jesz tort marcepanowy na kolację już piąty dzień z rzędu. Dla flory jelitowej to nie najlepsza opcja. Myślimy w ten sposób. Pierwsze. Gdzieś we wszechświecie istnieje talerz doskonały, świat idei. Drugie. Wiemy, że nie każdy posiłek przez resztę naszego życia będzie odzwierciedlał talerz doskonały, co jest całkiem w porządku, ponieważ znajdujemy się w świecie materialnym. Trzecie. Dążymy jednak do ideału i staramy się jak tylko możemy. Badania przedstawiane w naszej książce nie są zatem żadną religią, za którą musisz niewolniczo podążać. O świecie idei należy pamiętać, kiedy pędzimy przez zwyczajny, materialny świat, a w nim napotykamy dzieci otyłe albo grymaszące, pragnienie pocieszenia się słodyczami, pęknięte serca i niedomagające żołądki. Nie jest to także prawda oczywista. Gdybyśmy zebrały w jednym pokoju wszystkich lekarzy, badaczy i dziennikarzy, z którymi przeprowadziłyśmy wywiady i którzy nas zainspirowali, w wielu kwestiach byliby zgodni, a o inne by się spierali. Pozostaje tylko to zaakceptować. Studia nad florą jelitową są jeszcze wciąż w powijakach. Mamy jednak nadzieję, że ta książka pozwoli ci zrozumieć, w jaki sposób jedzenie wpływa na kondycję jelit i w jakim kierunku zmierzają badania. Nauka o tym, jak funkcjonuje flora jelitowa i na czym polega zapalenie, wydawała nam się jednocześnie i fajna, i męcząca. Fajna, bo większość kwestii była bardzo logiczna, a świadomość, że mamy wpływ na tak wiele, okazała się pocieszająca. Męcząca, bo jak łatwo się domyślić, musi nas frustrować fakt, że to, co większość z nas je codziennie, przyczynia się do zaburzeń fizycznych i psychicznych. Żyjemy w ciągle zmieniającym się świecie, a przemysł spożywczy, wytwarzając na masową skalę jedzenie tanie w produkcji, uzależnił nas od substancji szkodliwych dla naszych organizmów. Przetworzone artykuły żywnościowe są ubogie w błonnik, antyoksydanty i minerały, za to bogate w cukier, pestycydy i złe tłuszcze. Wraz z kolosalną sprzedażą fast foodów dojrzewa właśnie pierwsze w historii pokolenie ludzi, którzy dosłownie zajadają się na śmierć. Ale my wierzymy, że ludzki organizm jest wspaniały. Dzięki filozofii Platona uświadomiłyśmy sobie, że ciało przeważnie radzi sobie z trudnościami, jeśli tylko mamy jakieś pojęcie o tym, czego potrzebuje, i codziennie dbamy o dostarczanie mu wielu odpowiednich składników odżywczych. Wybierz kilka przepisów z książki i zacznij przyrządzać posiłki systematycznie, a będziesz na dobrej drodze do uzdrowienia swojego ciała. Skup się na tym, jakich wspaniałości dostarczać organizmowi. Nie myśl, z czego musisz zrezygnować, bo ten problem sam się rozwiąże po drodze. W świecie materialnym nie panikujemy, jeśli zjemy lody albo wypijemy margaritę. Jasne, nie wzmacniają one flory jelitowej, ale nauczyłyśmy się również tego, że strach wcale nam nie pomaga. Proponujemy raz na zawsze odłożyć na bok obawę o zdrowie i wyrzuty sumienia. Mija, czy to nie czas na małego szota powitalnego? Mija wstaje i mówi, poprawiając dresy. Pewnie. Szot powitalny według Food Pharmacy. Jedna szklanka. 100 ml dowolnego soku. Możesz wybrać wodę, jeśli jesteś hardkorem. Jedna łyżka mielonej kurkumy. 1/4 łyżeczki mielonego czarnego pieprzu. Jedna łyżeczka mielonego cynamonu. Szczypta mielonych goździków. Jedna łyżka octu jabłkowego. Jedna łyżka oliwy z oliwek. Jedna łyżka soku z cytryny. Z ręką na sercu, przez lata wypiłyśmy swoje, ale nigdy nie próbowałyśmy szotów, które smakowały jak ten. Skomponował go profesor Stig Benchmark, który sam raczy się nim codziennie. Wymieszaj i pij 1-2 razy dziennie. Na zdrowie. Organizm może mieć pewne trudności z przetworzeniem kurkumy, dlatego szota dobrze jest pić w połączeniu z mielonym czarnym pieprzem, chili lub pieprzem cayenne, które pobudzają trawienie. Ulubieniec Food Pharmacy numer 1. Kurkuma. Jeśli będziemy mieli przyjemność się kiedyś poznać, wiedz, że możesz śmiało rzucić okiem na nasze żółte ręce. Ich kolor może nasunąć ci co najmniej 2 wnioski. Pierwszy, że jesteśmy nałogowymi palaczkami, albo drugi, że uwielbiamy kurkumę. Prawidłowa odpowiedź to oczywiście drugi. Uwielbiamy kurkumę. Wśród znanych przypraw kurkuma zaliczana jest do tych o najsilniejszym działaniu przeciwzapalnym. Jednym z genów, które najszybciej wywołują stan zapalny, jest COX2. Badacze od lat poszukują lekarstwa, które mogłoby powstrzymać jego rozwój. Wszystkie preparaty, które dotąd opracowano w celu opanowania COX2, przynoszą jednocześnie wiele skutków ubocznych. Kurkuma natomiast sprawdza się jako silny i nietoksyczny bufor COX2. Profesor Stig opisuje to zwykle w ten sposób. Kurkuma zawiera malutką drużynę piłkarską, składającą się z antyoksydantów silnie hamujących rozwój zapalenia, czyli kurkuminoidów. Lewandowskim w tej drużynie jest kurkumina, która koniecznie potrzebuje pozostałych współzawodników, antyoksydantów, by strzelić gola. Znalezienie świeżej kurkumy może być trudne. My uwielbiamy i świeżą, i tę w proszku. Rozdział 2. Zapalenie. Nieproszony gość. Pierwszy rozdział pozwolił nam zrozumieć, że to, co jemy, ma bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie. Część z nas na pewno zauważyła, że niektóre produkty bardziej pobudzają i dostarczają więcej energii, a od innych dostajemy kolki. Ale szczerze mówiąc, czy brokuły, jarmuż i maliny naprawdę pomagają w zapobieganiu chorobom? Czy rzeczywiście codzienne spożywanie kurkumy w dużych ilościach może pomóc zachować zdrowie? Czy te teorie prozdrowotne nie zaszły za daleko? Według badań nie. Żyjemy w niezwykle ekscytujących czasach. Praktycznie codziennie pojawiają się nowe prace badawcze na temat flory jelitowej i zapalenia, które pokazują, że przez zmianę stylu życia i nawyków żywieniowych można zapobiec infekcjom, chorobom serca, wysokiemu ciśnieniu, bólom stawów, SM, cukrzycy, bólowi głowy, ADHD, problemom skórnym, problemom ze snem i nowotworom. Faktem jest, że jedzenie, które spożywasz, robi różnicę na poziomie komórkowym. Bogate w błonnik warzywa, kolorowe przyprawy i pełen antyoksydantów jęczmień mogą się przyczynić do utrzymania witalności i zdrowia w ten sam sposób, w jaki zbyt dużo cukru i przetworzonej żywności może doprowadzić do choroby. Zanim poznałyśmy naszego, zupełnie prywatnego, domowego profesora Stiga Benkmarka, mówiłyśmy zwykle o sobie pozytywne hipochondryczki. Myślałyśmy o chorobach i dzwoniłyśmy na infolinię medyczną nieco częściej niż przeciętny człowiek, ale jednak optymistycznie patrzyłyśmy w przyszłość. O nieustannych obawach przed drobnymi zachorowaniami bardzo łatwo żartować, ale żyć z nimi nie jest lekko. Prawdę mówiąc, przez lata trzęsłyśmy portkami przed wieloma chorobami, przed rakiem, chorobami układu krążenia, cukrzycą, reumatyzmem i kilkoma innymi mało przyjemnymi przypadłościami. Później poznałyśmy profesora Stiga. Wtedy dla odmiany zaczęłyśmy trząść gaciami przed stanem zapalnym. Stan zapalny, myślisz, to brzmi raczej niegroźnie. Cóż, my też byłyśmy zdziwione. Drżałyśmy przed guzkami i drętwieniem kończyn, kiedy Stig zarzucił nas raportami z badań, twierdząc, że prawdziwym złem jest zapalenie. Nie, oczywiście, że nie miał na myśli zainfekowanych skórek przy paznokciach, tylko przewlekły stan zapalny. No właśnie. Co to jest przewlekły stan zapalny? Przede wszystkim musimy zrozumieć różnicę pomiędzy zapaleniem zwykłym a przewlekłym. Według klinicznej definicji stan zapalny to obrona organizmu przed szkodliwymi czynnikami. Samo zapalenie nie jest szczególnie skomplikowane. To po prostu naturalna reakcja obronna organizmu przed obcymi intruzami, takimi jak bakterie, toksyny czy wirusy. Obszar dotknięty zapaleniem przyciąga do siebie komórki immunologiczne, leukocyty z krwi, a one wydzielają różne substancje immunologiczne, by usunąć przyczynę uszkodzenia oraz naprawić ewentualne niedobory w komórkach organizmu. Organizm doskonale sam sobie radzi w walce z bakteriami oraz wirusami, intruzami i w tym znaczeniu zapalenie jest czymś dobrym. Wyjątek stanowi tylko przewlekłe zapalenie. Przewlekłe, czyli długotrwałe i nieustające. Szkodzi ono organizmowi mniej więcej w takim samym stopniu, w jakim zwykłe, szybko mijające zapalenie działa na jego korzyść. Przewlekły stan zapalny ma charakter utajony, podstępny i w odróżnieniu od zwykłego, męczącego zapalenia, równie dyskretny jak Lisbeth Salander, a często też trudny do zdefiniowania. Pojawiają się pewne jego symptomy, ale są one tak mało uchwytne, że trudno zauważyć niewielkie lampki ostrzegawcze, przynajmniej na początku. Symptomy przewlekłego stanu zapalnego. Nieuzasadnione zmęczenie. Problemy ze snem. Ból głowy. Wypadanie włosów. Przedwczesne siwienie. Łupież. Wypryski. Nieuzasadniona wysypka i zaczerwienienie skóry. Suche oczy. Kruche paznokcie, suchość w ustach bądź nadmierna produkcja śliny, zmniejszone libido, nieregularne miesiączki, nieuzasadnione przewlekłe zatwardzenie lub biegunka, nieuzasadnione odwapnienie kości, częste pozbawione przyczyny infekcje i zachorowania na grypę, częste nawroty depresji, nieuzasadniona zadyszka, pocenie się stóp i dłoni. Spokojnie. Wyżej wymienione objawy wcale nie muszą oznaczać, że cierpisz na przewlekły stan zapalny. Ręce mogą się pocić z nerwów, a nagła zadyszka to normalna reakcja na zakochanie. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że wiele osób cierpi z jego powodu, nie zdając sobie z tego sprawy, to przewlekły stan zapalny w takiej sytuacji nie jest zupełnie wykluczony. Obserwując sytuację w krajach, które przyjęły dietę z Zachodu oraz gwałtowny wzrost zachorowań na takie choroby jak alergie, reumatyzm, ADHD, cukrzyca, mamy twardy orzech do zgryzienia. Skoro tak wielu z nas żyje z przewlekłym zapaleniem, jak to możliwe, że nic o nim nie wiemy? Być może niektórzy uważają ciągłe zatwardzenie, częste wysypki i niewyjaśnione zmęczenie za stan normalny. Prawdopodobnie nauczyliśmy się żyć z naszymi małymi dolegliwościami w przekonaniu, że tak ma być. Jeżeli faktycznie tak jest, to nasza akceptacja pogorszonego stanu zdrowia jest szkodliwa, bo przewlekłe zapalenie jest ważną składową chronicznych chorób. Obecne badania wykazują, że zachorowanie na jedną z nich pociąga za sobą ryzyko zapadnięcia na kolejną i następną. Nie wyjaśniono jeszcze, dlaczego proces chorobowy u poszczególnych osób zaczyna się od nowotworu, u innych od cukrzycy, a u jeszcze innych od Alzheimera. Jak powstaje przewlekły stan zapalny? Kilka najczęstszych chorób przewlekłych to Alzheimer, cukrzyca typu drugiego i nowotwory. Wróćmy do ludzkiego organizmu. Do przewlekłego stanu zapalnego dochodzi wtedy, gdy system immunologiczny jest wycieńczony. Przy każdym oddechu wciągamy do płuc mniej więcej pół litra tlenu. Stamtąd przedostaje się on do obiegu krwi, a potem zostaje przetransportowany do komórek organizmu. Te zaś potrzebują tlenu do wytworzenia energii. Taka zmiana prowadzi nie tylko do powstania niezbędnej do życia energii, ale też czegoś, co nazywane jest wolnymi rodnikami. Ich nadmiar uszkadza komórki organizmu i prowadzi do zapalenia. Do powstawania wolnych rodników przyczynia się również nasz styl życia. Powiedzmy, że nie do końca o siebie dbasz. Źle się odżywiasz i stresujesz się, lekceważysz aktywność fizyczną i palisz papierosy. Wówczas w komórkach powstaje zdecydowanie za dużo wolnych rodników, przed którymi organizm nie umie się bronić, a to prowadzi do wycieńczenia systemu odpornościowego oraz do tego, że zapalenie przyjmuje charakter przewlekły. Antyoksydanty mogą skutecznie obronić nasze komórki przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. Niewielka część antyoksydantów powstaje w naszych organizmach, ale im jesteśmy starsi, tym bardziej spada zdolność ich generowania. W wieku około 25 lat przestajemy je produkować. Wtedy właśnie bardzo ważne staje się ich dostarczanie w warzywach, owocach i jagodach. W kolejnym rozdziale dowiecie się, że w jelicie mieszkają dwa rodzaje bakterii, dobre i złe. Ale już teraz możemy zdradzić, że to właśnie twoje dobroczynne bakterie wydobywają i uwalniają antyoksydanty z tego, co jesz. Dlatego najzwyczajniej w świecie możesz pomóc organizmowi bronić się przed wolnymi rodnikami i doładowywać dobre bakterie jelitowe przez objadanie się wielkimi porcjami sałatek oraz picie cudownych smoothies. Ale o tym później.